Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa dzisiaj z tradycyjnego Ryohana, czyli takiego typowego japońskiego domu, w którym siedzi się nie na krześle, tylko w kucki. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj, drodzy Państwo, bardzo ważny live, ponieważ mamy dużo ważnych wydarzeń. Po raz pierwszy od wybuchu konfliktu polsko-ukraińskiego o upamiętnianie UPA i odebrania Orderu Białego przez Rzeczpospolitą Polską Zełenskiemu doszło do spotkania obu skonfliktowanych przywódców, czyli Zełenskiego i Nawrockiego. Stało się to na marginesie szczytu państw NATO w Ankarze. Mamy już pierwsze przecieki, czy udało się, czy się nie udało rozwiązać konfliktu między obydwoma państwami. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, drodzy Państwo, bardzo ważne deklaracje Trumpa. Wygląda na to, że Ukraina będzie mogła produkować na licencji pociski do patriotów na swoim terytorium. Trump taką deklarację złożył, a Polska, no cóż, Polska będzie musiała się zadowolić centrum serwisowym. Poza tym oczywiście eskalacja na Bliskim Wschodzie. Kolejne 90 celów zostało zbombardowanych przez Amerykanów. Pokój, tak jak wczoraj Wam mówiłem, przeszedł do historii. Nie ma rozejmu, nie będzie również oczywiście porozumienia pokojowego, no bo obie strony się ostrzeliwują. Poza tym, drodzy Państwo, mamy bardzo ważne wiadomości z samego szczytu NATO, bardzo ciekawe wyniki spotkania Zełenski-Trump, nieprawdopodobne wpadki dyplomatyczne Trumpa przy tym wszystkim, także jest dzisiaj, drodzy Państwo, o czym rozmawiać. Aha, Ukraina ma kolejne sukcesy, jeżeli chodzi o uderzenia w cele rosyjskie. Zobaczcie, a to jest oczywiście zawsze z nami nasza mecha Godzilla, czyli teraz już bez ręki, zgubiłem gdzieś rękę, może odnajdę. Dzisiaj i podczas każdego live'u z Japonii jest z nami Adolf, nasza mecha Godzilla. Dziękuję bardzo, smaku, smaku. Dzisiaj Francja, Maroko, czyli wiadomo, że Paryż zapłonie. O matko, no to oczywiście. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie suby, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i za wspieranie nas na Patronite, na YouTubie i tutaj trampkami, właśnie jak Państwo przed chwilą widzieli, bo dzięki temu wsparciu możemy przygotowywać kolejne odcinki historii realnej. Pytacie, czy w każdym hotelu w Japonii są kimona? Tak, w każdym. Tu Wam mogę pokazać, że tym razem takie. Lawendowe. Dużo się tu dzieje. Teraz, drodzy Państwo, przez 35 minut opowiem Wam o najważniejszych wydarzeniach ostatnich 24 godzin, no może troszeczkę dłużej, bo wydarzyło się naprawdę dużo. Między innymi Trump złożył de facto ultimatum Europie, albo oddacie mi Grenlandię, przyciśniecie Danię, żeby się wyrzekła tego terytorium, albo zabiorę wojska amerykańskie z Europy. Słuchajcie, to już naprawdę eskaluje w nieprawdopodobny sposób, no ale oczywiście dzisiaj głównym tematem będzie konflikt polsko-ukraiński wokół UPA, który narasta. Ale po zakończeniu przeglądu najważniejszych wiadomości oczywiście będę odpowiadał na Wasze pytania. Opowiem też o Japonii. Nie wiem, czy widzicie te poduchy za mną. Dzisiaj będę spał na podłodze, właśnie w takim tradycyjnym ryokanie. Popijam sobie, słuchajcie, zobaczcie tutaj maczę specjalną w czarce. Także możecie wejść w klimat japoński. Okej, dziękuję bardzo firmie AutoDNA, dzięki której jesteśmy w Japonii. To jest nasz partner tego wyjazdu. Jeżeli chcecie sprowadzić samochód z zagranicy, to warto zwrócić się do AutoDNA. Przygotuję dla Was specjalny raport, czy samochód nie był bity, czy nie ma ukrytych wad. Sprawdzi historię jego rejestracji. Lepiej nie kupować kota w worku, bo zakup samochodu albo kampera czy motoru to jest przecież poważna sprawa. Druga historia, o której chciałbym Wam powiedzieć, to jest to, że połączymy się dzisiaj na tym live'ie dzięki firmie Sailee. Firma Sailee zaopatrzyła historię realną na wyjazd. Polecam Wam karta eSIM bez zbędnych formalności, kłopotów z kartami plastikowymi, a mało tego, drodzy Państwo, możecie się cieszyć z internetu. Wystarczy się zalogować w aplikacji, wykupić taki pakiet, jaki chcecie. W 200 krajach świata możecie się cieszyć z szybkiego internetu, tak jak ja robię to teraz w Japonii. Także bardzo, bardzo Państwu to polecam. Minus 15% dla widzów Historii Realnej. Wystarczy wpisać kod rabatowy Historia Realna, sejli.com/historiarealna. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Dajmy ostatnie 30 sekund na zebranie się naszym widzom i pozdrówmy naszych partnerów. Militaria.pl, pozdrawiamy i dzięki za pomoc w zorganizowaniu tego wyjazdu. Militaria.pl to sklep, w którym kupicie wszystko, co jest potrzebne na wyjazd do Japonii. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której kupicie wszystko, żeby zapewnić biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kolejne 50 tysięcy poszło na szczytny cel, także super. No i oczywiście pozdrawiamy KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pozdrawiamy Pomelo, naszego partnera strategicznego. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, która pozwoli Wam zmienić Wasze życie. Wy będziecie mieli więcej czasu na gotowanie. Przepraszam, bo Pomelo będzie gotowało za Was i więcej czasu na oglądanie Historii Realnej oczywiście. I ostatnie pozdrowienia to Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, dzięki któremu się z Wami teraz tutaj też łączę, bo z tym sprzętem przyjechaliśmy do Japonii i oczywiście tradycyjnie pozdrawiam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Inwestujcie mądrze z głową w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe. Ok, startujemy drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i cóż, kolejna odsłona sporu polsko-ukraińskiego. Jest już nas 2,5 tysiąca, a więc dobry moment, żeby... O, witam Panią Basię, witam Panią Wiolkę. Dobry moment, żeby rozpocząć live'a. Słuchajcie, więc pojawiła się szansa na deeskalację w postaci tego, że dwaj skłóceni ze sobą przywódcy, czyli z jednej strony Zełenski, z drugiej strony Nawrocki, znaleźli się w jednym czasie, w jednym miejscu, czyli oczywiście na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. No i rzeczywiście takie zostały podjęte działania. Najpierw obu panów postawiono koło siebie na zdjęciu pamiątkowym, opowiadałem wam o tym. Już wówczas doszło do kurtuazyjnego spotkania. No i to otworzyło, i to jest nowa wiadomość, drogę do spotkania już oko w oko. Spotkanie to się odbyło, drodzy Państwo, trwało godzinę, była to długa rozmowa i uwaga, stroną, co nie jest bez znaczenia w tej sytuacji, stroną inicjującą był prezydent Ukrainy. To Zełenski poprosił Nawrockiego o rozmowę. Nawrocki powiedział, że okej. I przez godzinę, drodzy Państwo, rozmawiali i co ciekawe, no chyba trudno się dziwić, że tą rozmowę zdominowała historia. Co się działo, zdradził prezydencki minister, który odpowiada właśnie za sprawy międzynarodowe, czyli pan Przydacz. No i posłuchajcie, prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody, dla których polska opinia publiczna jest oburzona. Było to pierwsze takie spotkanie, to też warto podkreślić, tak jak wam mówiłem, od momentu odebrania Orła Białego, więc jak się domyślacie, przebiegało w bardzo napiętej i nerwowej atmosferze, bo obaj panowie, no co tu dużo mówić, ze sobą nie przepadają. Pan prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Zełenskim, najpierw krótko, kurtuazyjnie i wtedy padła propozycja, by doprowadzić do dłuższej rozmowy. I słuchajcie, co się działo. Prezydent... rozmowa niemal w całości, drodzy Państwo, dotyczyła relacji polsko-ukraińskich oraz więc nie rozmawiano, nie wiem, o zagrożeniu ze strony Rosji, tylko jej głównym tematem były napięcia wokół UPA. I przez godzinę, słuchajcie, pan prezydent, jak tutaj podkreśla jego minister, który jest historykiem, tłumaczył Zełenskiemu wszystkie powody, dla którego Polacy są wściekli na decyzję o nadaniu tytułu bohaterów UPA tej jednostce, czyli Centrum Północ, szef Sił Specjalnych Ukrainy. I teraz to jest interesujące. Posłuchajcie. Prezydent przez godzinę jako historyk miał przedstawiać wszystkie kolejne argumenty, fakty historyczne i być może o niektórych z nich prezydent Ukrainy nie wiedział. Słuchajcie, to jest to, co to mówi Przydacz. Dowiedział się o nich dopiero z rozmowy z historykiem, jakim jest prezydent, bo przypomniał Przydacz, że prezydent Nawrocki jest doktorem historii. Ja osobiście, drodzy Państwo, to jest już mój komentarz do tego oświadczenia Przydacza, nie kupuję tego typu historii, nie wierzę w to po prostu, że prezydent Ukrainy dowiedział się dzisiaj od Nawrockiego, w ogóle o UPA, ludobójstwie na Wołyniu i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że on nie jest ciemibity, doskonale o wszystkim wie i moim zdaniem, no mało tego. Pamiętacie, co powiedział ostatnio Zełenski? Że Nawrocki jako prezent dał mu książkę o Wołyniu, kiedy był parę miesięcy temu w Warszawie na pamiętnym spotkaniu z Nawrockim. W związku z tym doskonale wszystko wie, wie jak to jest ważne dla Polaków i teraz twierdzenie, że on się dopiero teraz dowiedział, jest zaskoczony, no bo wiecie, on jest ze wschodu, tak, wychował się po rosyjsku, w związku z tym, no może on tam się nie zna, prawda? No, krótko mówiąc, ja tej bajeczki nie kupuję, no ale jak ktoś chce, niech wierzy. Prezydent RP również się wypowiedział w tej sprawie, ponieważ miał konferencję prasową, mówił, że sojusz jest zjednoczony. Przepraszam bardzo. Prezydent wskazywał jasno, że sprawa podejścia do OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA, jest nienegocjowalna. I posłuchajcie teraz cytat. Polska nie zmieni swojego podejścia, a Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku OUN i UPA, tylekroć Polska będzie reagować i tylekroć będzie to powodować zły stan relacji. Ukraina musi wybierać, czy chce mieć dobre relacje z Polską, czy złe. Strona ukraińska musi mieć w 100% przekonanie i pewność, że Europa po II wojnie światowej umówiła się, że nie będzie gloryfikować zbrodniarzy wojennych, podkreślił prezydencki minister. Co wy na to? No to jest już bardzo ostre. Jeżeli rzeczywiście pan prezydent tak powiedział, no to dobrze. Tak bym powiedział. No i oczywiście w tym kontekście zostało przedstawione stanowisko w sprawie rozmów akcesyjnych podejmowanych w związku z kandydowaniem Ukrainy do Unii Europejskiej. No i pytanie, czy Polska będzie blokować te negocjacje. Pytanie zasadnicze, i to już mówi minister Przydacz, czy elity ukraińskie, elity szeroko pojęte, ci ludzie, którzy są, chcą wejść do Unii Europejskiej, na pewno przepraszam, będziemy się bardzo skrupulatnie przyglądać wszelkim krokom, jeśli chodzi o Brukselę i Kijów. Mówiliśmy o tym wprost. Z ideologią szowinistyczną do Europy się nie da wejść, a Ukraińcy próbują to robić. My będziemy na pewno stać na straży interesu państwa polskiego, pamięci historycznej, szacunku do ofiar. Podsumował. Tam też była mowa o korupcji na Ukrainie, co ciekawe. No i sam Nawrocki, drodzy Państwo, powiedział, że też niewiele się udało dogadać, w tym sensie, że obie strony po prostu przedstawiły swoje stanowisko i prezydent powiedział, że Polska swojego podejścia nie zmieni, a z kolei ukraiński prezydent, no cóż, robił dobrą minę do złej gry, wysłuchał to wszystko, ale wielkiego przełomu to nie przyniosło, mówi się o fiasku, no bo z tego bardzo prostego powodu, że Zełenski wysłuchał tego, powiedział, że jest ważna bardzo współpraca polsko-ukraińska w kontekście agresji rosyjskiej i się rozeszli. No. Więc jak widać, to był one man show. No dobrze. Co mówił sam prezydent? Myślę, że to niezbędne w relacjach między sąsiadami, aby utrzymywać kanały dialogu. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich. To z całą pewnością się nie zmienia, zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeżeli chodzi o zagrożenie dla naszej niepodległości, to się nie zmienia, dodał Nawrocki. I teraz kluczowy fragment. Nie udało się nam natomiast na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Ale przyznał, że kiedy siadał do tej rozmowy, nie miał nadziei, że się uda wszystkie kwestie rozwiązać w godzinę. No to jest oczywiście jasne. Dla mnie kwestie ukraińskiej powstańczej armii, symboli UPA nie są negocjowalne. W obliczu tego, że ta kwestia jest dla nas, dla Polaków tak ważna, liczymy na zrozumienie ze strony Ukrainy. Co wy na to? No to tyle pan prezydenta. Ja chciałbym podziękować, bo właśnie widzę, że dostaliśmy od Leban17 z Wielkiej Brytanii wsparcie. Drodzy Państwo, dlaczego poświęciłem tak dużo temu uwagi i przytoczyłem, AGGM3W, również dziękuję za wsparcie i wysyłam Pani kciuka. Bardzo dziękuję za wszystkich, którzy nas wspierają, jest nas prawie 4000. Dlaczego poświęciłem tak dużo tej rozmowie? No bo dlatego, że ten konflikt, drodzy Państwo, jest spersonifikowany w postaci Karola Nawrockiego z jednej strony i Włodymira Zełenskiego z drugiej strony. No i to oni tutaj są głównymi stronami tego konfliktu, jeżeli chodzi o personalia, i dlatego to było po prostu ważne spotkanie. Dużo się mówiło, że jeżeli doprowadzi się do tego spotkania, być może będziemy mieli jakiś przełom, no ale ja byłem co do tego sceptyczny, jak widać się nie pomyliłem, chemii dobrej między panami nie ma, a przecież pamiętajcie, że to nawet nie o to chodzi, bo problem polega na tym, że są bardzo poważne, strukturalne różnice interesów między Polską a Ukrainą. Oba kraje chcą dowodzić Międzymorzem, chcą być liderami tego samego regionu, co spowoduje, że dochodzi do konfliktów, i UPA, i ta cała historia z Banderą jest oczywiście tylko i wyłącznie objawem pewnego bardzo poważnego konfliktu interesów i rywalizacji między naszymi państwami w Europie Środkowo-Wschodniej, a nie chodzi o to, że dwa państwa się konfliktują tylko i wyłącznie o historię. To jest, tak jak mówię, objaw. Okej, to spotkanie trwało około godziny. I teraz, drodzy Państwo, mamy komentarz do tego spotkania, który wygłosił pan minister Radosław Sikorski. On się bardzo, bardzo, bardzo... Aha, jeszcze jedna rzecz, przepraszam bardzo. Prezydent powiedział, że brak porozumienia w tej kwestii, czyli UPA, stanowi konkretny problem. Konkretny problem. Flaga banderowska ogranicza przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej. No ale powiedział, że się cieszy bardzo z tego spotkania, podczas którego potwierdzono stanowiska Polski i Ukrainy, dyskutowano na temat przyszłej współpracy. No to takie, wiecie. O, proszę bardzo, jeszcze głos Zełenskiego, no bo bądźmy też fair. Zełenski powiedział tak, uzgodniliśmy kontynuację dialogu. Rozmowa trwała ponad godzinę, stajemy w obliczu jednego wspólnego zagrożenia Rosji, kluczowe jest utrzymywanie wzajemnych zrozumienia, wsparcia oraz jedności działań, no, a w związku z tym potrzebujemy silnych relacji, uzgodniliśmy kontynuację naszego dialogu. Naturalne jest to, że państwa, które są sąsiadami, mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają w sobą dialogu, niezależnie od pewnych napięć bilateralnych. No nieźle, co? O czym on mówi, ten Zełenski? Stosunki polsko-ukraińskie z jego winy, po tym jak zdecydował się nadać imienie bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych, leżą po prostu na dnie, a nie są to jakieś drobne napięcia bilateralne oczywiście. No ale jego stanowisko w sprawie tego sporu nie uległo zmianie. Dobrze, lecimy dalej. Uwaga, komentarz Sikorskiego zapowiedziany. Dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli. Powtarzam, tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli. Mi się ten wpis, akurat ten wpis pana ministra Sikorskiego nie podoba, ponieważ stawia on, po pierwsze, minister Sikorski jest polskim ministrem, a stawia się w roli arbitra między głową własnego państwa a głową państwa obcego, skonfliktowanego z Polską na tym polu, to jest raz, to nie, tak nie wypada, no ale po drugie stawia też rodzaj symetrii pomiędzy, jakby no biją się dwóch chłopców, się bije piaskownicy, Nawrocki z Zełenskim, no i tutaj Sikorski wkracza jako dorosły i ich uspokaja. To nie jest tak, że obaj panowie, Nawrocki i Zełenski, wygenerowali problem, tylko Zełenski go wygenerował, a Nawrocki tylko reagował. I to była odpowiedź na działania Zełenskiego. Ja, tak jak mówiłem tysiąc razy, uważam, że to jest gest operetkowy, odebranie orderu Orła Białego. Ukraińcy mają to w nosie, ten order, i trzeba było tryknąć ich, naprawdę ich interesy, czyli coś poważnego im zrobić, jakieś w sferze interesów, a nie oderwanych od rzeczywistości ideałów, jakąś krzywdę, w cudzysłowie oczywiście, interesom ukraińskim. Wtedy to by zadziałało. Ale nie zmienia to faktu, że zestawianie takie, że Zełenski z Nawrockim narozrabiali i obaj wygenerowali awanturę i teraz muszą to naprawić, wydaje mi się nie fair po prostu w tej sprawie. Polska powinna grać w jednej drużynie. Chciałbym, żeby się jednak Sikorski spotkał z Nawrockim, wyjaśnili sobie to i żebyśmy mieli jakieś jedno stanowisko. Trzecia wiadomość dotycząca konfliktu polsko-ukraińskiego. Pamięć to jest fakt, że Parlament Europejski potępił Zełenskiego za nazwanie jednostki na cześć UPA. Została przyjęta specjalna rezolucja w sprawie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, która nazywa tą decyzję, czy też określa decyzję prezydenta niepotrzebną, nieusprawiedliwioną i eskalacyjną. Czyli zobaczcie, ta Parlament Europejski tu jest dosyć klarowny w tej sprawie, dużo bardziej niż Sikorski, nasz minister w swoim wpisie. To bardzo niedobrze. No i Parlament Europejski jest zaniepokojony oczywiście tym, że ten eskalacyjny ruch Kijowa spowodował zadrażnienie stosunków na linii Warszawa-Europa. Była to specjalna taka poprawka, która została przyjęta i krytykująca właśnie decyzję prezydenta Zełenskiego. Myślę, że to interesujące, no bo nagłówki na gazet i słusznie są takie, Unia Europejska po stronie Polski w tym konflikcie. No i trudno, żeby było inaczej, skoro no raczej nikt, kto gloryfikuje zabójców masowych, którzy jeszcze wcześniej oczywiście, w 1941 roku, bo mowa to o banderowcach, czyli ONB, współpracowali z Niemcami, z III Rzeszą, no trudno, żeby to było zgodne z wartościami europejskimi słynnymi, prawda? Zdecydowana większość europosłów zagłosowała za poprawką, w której wyrażono ubolewanie z powodu ostatniej, niepotrzebnej, niesprowokowanej eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy. Wspomniano tutaj też o konsekwentnym wsparciu udzielonym Ukrainie przez Polskę w walce z rosyjską inwazją. Poprawkę zgłosił polski europoseł z Partii Ludowej Andrzej Halicki. I co ciekawe, wspólnie z niemieckim deputowanym Michaelem Gellerem. Co wy na to? Została włączona do sprawozdania oceniającego drogę Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. A więc zobaczcie, Polska sypie piach w tryby ukraińskiej akcesji do Unii i zamykania tych kolejnych klastrów. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Proszę bardzo, Parlament Europejski wyraził ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości i bólu związanego z szacowanymi na dziesiątki tysięcy ofiar działaniami UPA oraz rodzin tych pomordowanych. Europosłowie uznali, że decyzja Zełenskiego podważa stosunki dobrosąsiedzkie, nie jest zgodna z wartościami europejskimi, wzywają europosłowie do deeskalacji. To bardzo mocny sygnał, ostrzeżenie dla władz ukraińskich, by nie budziły złych emocji, nie działały wbrew wartościom europejskim, powiedział wspomniany europoseł Halicki. Muszą się Ukraińcy zastanowić, jak stać się częścią naszej Unii. Jeśli chcą do niej należeć, muszą szanować wspólne zasady. Co wy na to? Nieźle, kurczę. Naprawdę muszę powiedzieć, że jeżeli myślał Zełenski, że to pójdzie gładko i że Polska nie będzie wykorzystywała swojego lewaru unijnego, no to się przejechał, nie? Ciekawe. Jeżeli was interesuje, bo mi się wydaje, że to ciekawy epizod z dziejów dyplomatycznych, jak to dokładnie wyglądało z tym głosowaniem, to słuchajcie, ona przeszła zdecydowaną większością głosów. 592 europosłów było za, 42 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Za całością rezolucji głosowało 460 posłów, przeciwko było 36, wstrzymało się 59. Wiecie co, gdzieś widziałem takiego śmiesznego tweeta, który jest kolportowany dzisiaj od rana, że Grzegorz Braun był przeciw. Nie wiem, czy to prawda, ale domyślam się, że jeżeli prawda, to mu się źle kliknęło. Nie zgłębiałem tej sprawy, bo mnie to specjalnie nie fascynują, jego wybory w Parlamencie Europejskim, ale odnotowywuję to, by duża inba dzisiaj jest z tego powodu na Twitterze i na internecie. Okej, okay, bardzo dziękuję. Agnieszka Newal, dostaliśmy wsparcie. Jak długo zajęło panom ćwiczenie jedzenia ramenu pałeczkami? Świetne są te live'y z Japonii, udanego tripa, pozdrawiam. No są tak pyszne te rameny, że nie trzeba dużo ćwiczyć, aczkolwiek to się pod spodem podkłada łyżkę, gdzie ten rosół jest, a od góry się szufluje w siebie samego te kluchy i kaczkę, czy wczoraj, o Jezus, jakie wczoraj jadłem ramena, słuchajcie, z krewetami. Może wrzucę później, może na jutrzejszym live, jeżeli zrobimy live albo po jutrzejszym, to pokażemy wam zdjęcie. Okej, okay, dobrze, to o tym już, o tej, może już dajmy sobie spokój z tym Parlamentem Europejskim, bo mniej więcej macie tutaj to, jak już przedstawiłem najważniejsze tezy, nie będę całej tej poprawki do rezolucji przytaczał, bo to nudne, ale Kuryło Budanow, jak pamiętacie, udzieliło wywiadu, chyba to było BBC Ukraine, w którym groził Polsce poważnymi konsekwencjami, nazwał polskie czepianie się Ukrainy za UPA niedojrzałymi działaniami, mówił o tym, że Polska próbuje rządzić Ukrainą, dając jej jakieś ultimata, a Ukraina się nie da, ponieważ Rosja, dużo silniejsze państwo niż Polska, postawiła ultimatum Ukrainie i Ukraina się nie uległa i walczy od 4,5 roku bardzo dzielnie przeciwko rosyjskiej inwazji. W związku z tym, dlaczego miałaby teraz ustępować przed ultimatum Polski? Jest to moim zdaniem absolutnie skandaliczne, co on powiedział. Przypominam, że Budanów już nie jest tylko szefem Chóru, ale jest szefem Kancelarii Prezydenta, jest drugim człowiekiem w państwie de facto po Zełenskim. W związku z tym to jest naprawdę okropne rzeczy takie mówić, delikatnie mówiąc, bo uwaga, no zestawia, po pierwsze, tak jak mówię, no przepraszam bardzo, Polska miała udawać, że się nic nie dzieje w sytuacji, w której ewidentnie, żeby zrobić nam afront, bo jak wiecie wcześniej, wielokrotnie padały takie propozycje, na biurko Zełenskiego trafiały, żeby on nadawał rozmaitym jednostkom imię bohaterów UPA takich czy innych, ale on to zawsze odrzucał ze względu na to, że nie chciał drażnić Polaków. Nagle zmienił zdanie, moim zdaniem dlatego, że chciał przed konferencją w Gdańsku, przed konferencją w szczytem NATO w Ankarze osłabić pozycję Polski po prostu i wywołać, przez wywołanie konfliktu polsko-ukraińskiego, a de facto osłabił pozycję własnego kraju, o czym przed chwilą właśnie mówiliśmy, ale do czego zmierzam? Do tego, że mówienie o tym, że Polska jest jakaś niedojrzała, no to Ukraina jest niedojrzała, jeżeli morderców kobiet i dzieci gloryfikuje, w dodatku morderców obywateli i przedstawicieli państwa, które wspiera tę Ukrainę w obecnej walce z Rosją. Kompletny, totalny błąd ze strony Ukrainy, a dzisiaj Budanow przerzuca odpowiedzialność za eskalację na stronę polską. Druga rzecz skandaliczna w tym jest oczywiście zestawienie Polski z Rosją i grożenie nam otwarcie. No ale słuchajcie, jakie są reakcje w Polsce? No, zacznijmy od obozu prezydenckiego. Wspomniany już Marcin Przydacz w wywiadzie dla RMF FM odwołał się do tych słów. Rozumiem, że to jest oficjalne stanowisko prezydenta. Cały czas płynie pomoc militarna przez naszą infrastrukturę, nasze lotniska, naszą granicę. Jeśli strona ukraińska nie życzy sobie, aby Polska po pierwsze pomagała jej w jakikolwiek sposób, po drugie była w jakimś sensie pomocna w jej procesie integracji z Unią Europejską, to niech to powiedzą, że nie życzą sobie, aby Polska im pomagała. Wtedy rzeczywiście ani rząd, ani prezydent, ani nikt z Polski po prostu już nie ruszy palcem w tej sprawie, powiedział prezydencki minister. Patrzymy na to przez pryzmat pewnej dojrzałości, też narodowej, dojrzałości dyplomatycznej. Walczą z Rosją, Rosja jest zagrożeniem, dlatego pomagaliśmy, nie tylko z sympatii, chociaż z sympatii w tym sensie, jeżeli ucieka matka z dzieckiem z Ukrainy w roku 2022, to ja jestem przekonany, że wielu Polaków pomagało tym Ukraińcom z poczucia moralnego obowiązku i sympatii. Wydaje mi się, że lepiej tonować emocje, to jest z kolei komentarz do tego wystąpienia Budanowa ministra Sikorskiego. Wydaje mi się, że lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła, powiedział Sikorski. No chociaż w tej sprawie tego skandalicznego wywiadu Budanowa obie strony naszego żałosnego sporu politycznego mówią jednym głosem. Bardzo się z tego cieszę. Okej. I jeszcze może taka jedna ciekawa historia. Wyczytałem dzisiaj, jakie są nastroje internautów. Polacy domagają się twardszej odpowiedzi w sprawie UPA. Po środowej rezolucji Parlamentu Europejskiego w internecie na nowo rozgorzał spół wokół UPA i relacji z Ukrainą. Dodam, że na nowo rozgorzeje też w sobotę, bo jest rocznica ludobójstwa na Wołyniu. Jak wynika z analizy ośrodka Res Futura, Data House, 88% internautów uważa, że krok Parlamentu Europejskiego i działania polskiego rządu w sprawie gloryfikowania UPA to za słaba reakcja na postępowanie Kijowa. I też zobaczcie, tego typu badania nastrojów internautów, czy wcześniej opinii publicznej, sami zresztą wiemy, jakie jest nasze nastawienie w tej sprawie, pokazuje, że politycy nasi już nie mogą udawać, że nie ma problemu, puścić sprawę Ukrainie płazem. Słuchajcie, jest nas 5000. Pięknie, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i witam. Dziękuję jeszcze raz pani Agnieszce Newal za wsparcie. Przypominam, że każdy, kto wyśle Trumpka, czyli donata, może napisać w opisie, co mam powiedzieć. Jeżeli chcecie, to kogoś pozdrowię, złożę komuś życzenia i przeczytam to, co tam napiszecie, pod warunkiem, że to nie będzie wulgarne. Także nie próbujcie mnie wkopać na minę. Dobrze. W związku z tym to też pokazuje, jakie są nastroje społeczne, a politycy, którzy zawsze trzęsą się nad swoimi posadami, no nie mogą ignorować głosu ludu, prawda, w systemie demokratycznym. Zaledwie 12% uznało rezolucję i działania rządu za wystarczającą odpowiedź. W internetowych komentarzach powtarzał się argument, że ubolewanie zamiast jednoznacznego potępienia to wyraz tchórzostwa politycznego. Odrzucone poprawki uznającej ludobójstwo pozbawiają dokument realnej pomocy, no bo tam złagodzona została ta rezolucja. Dominującymi emocjami w polskiej debacie są obecnie gniew, 28%, pogarda 11%, to już niedobrze oczywiście, że pogarda, że gniew, no to trudno się dziwić, które napędzają rosnącą niechęć wobec Ukrainy. Moim zdaniem też jest krótki komentarz, to powinna być niechęć wobec Zełenskiego, Budanowa i reszty tej ekipy, ale nie oczywiście wobec zwykłych Ukraińców, co oni nam wadzą. Nie? Radykalizacja języka w internecie, to widzimy oczywiście. No i niestety pojawiają się jakieś pierwsze incydenty. Widzieliście, że jakichś dwóch facetów naszło jakąś Ukrainkę, robiąc jakąś kontrolę polskości, że jakiś kompletny absurd. Oczywiście takie rzeczy to są niedopuszczalne. Tak samo jak niedopuszczalne jest to, że Komisja Kultury i Polityki Informacyjnej i Promocji Rady Obwodu Lwowskiego, kolejna informacja dzisiaj, zaproponowała w poniedziałek ogłoszenie roku 27 rokiem Romana Szuchewycza, słuchajcie. Ukraińskiej Powstańczej Armii i Ołecha Ulżycza. Mówiłem o tym wczoraj krótko, no ale już wiadomo więcej szczegółów. To miał być cały rok 27, chodzi o 120. rocznicę obu tych, jak napisano w tej rezolucji, wybitnych przywódców walki o niepodległość Ukrainy. Wyobrażacie sobie to? Mowa o Szuchewyczu, który klepnął na poziomie prowydu decyzję o rozszerzeniu mordowania Polaków z Wołynia na Galicję Wschodnią i inne tereny objęte konfliktem polsko-ukraińskim. Jest to po prostu skandaliczne, absolutnie skandaliczne. No. I posłuchajcie, komisja wraz z zaproszonymi ekspertami rozmawiała również o kwestiach relacji ukraińsko-polskich w obszarze pamięci historycznej i narodowej i wykazała chęć wzmocnienia, uwaga, więzi z polskimi państwami partnerskimi. No nie wiem, bo z tego co widziałem, to państwa polskie partnerskie teraz zrywają te partnerstwa albo przynajmniej mają bardzo poważne wątpliwości wobec tego. Nie wiem, czy widzieliście, że jakaś taka historia była, że jakieś miasto nie oddało tramwajów jednemu z miast, bo te tramwaje mogłyby jeździć po ulicy Bandery czy starych autobusów, już nie pamiętam w tej chwili. No to pokazuje, jakie są nastroje. No ale krótko mówiąc, oni chcą opracować środki przeciwdziałania przeciwko dezinformacji, czyli przedstawianiu UPA jako zbrodniczej formacji, utworzenie odpowiedniego ośrodka, w którym pracowaliby specjaliści do spraw stosunków polsko-ukraińskich. Nieźle, co? Granty, badania historyczne. Szykuje się nam gigantyczna, drodzy Państwo, wojna o historię, no niestety. No i jeszcze oczywiście na koniec oświadczenie o niedopuszczalności wywierania zewnętrznej presji na politykę państwową Ukrainy w kwestii oddawania czci bojownikom o jej niepodległość. No nieźli bojownicy o niepodległość, którzy siekierami i widłami zarżnęli 100 tysięcy ludzi, w tym kobiety i dzieci. Nie? Tak jak Ukraina nie ingeruje w kształtowanie pamięci historycznej innych narodów, czytamy w tej rezolucji, tak samo oczekujemy takiego samego szacunku dla naszego własnego suwerennego prawa. Słuchajcie, to nie chodzi o to, jak chcecie to sobie, tu zwracam się do tych radnych ze Lwowa, gloryfikujcie tych swoich banderowców, ale my jako też kraj suwerenny mamy prawo się na ten temat wypowiadać i też mamy prawo was w związku z tym nie wpuścić do Unii i nie dawać wam więcej broni. Zmieńmy już temat, to było tyle, to macie update dotyczący konfliktu polsko-ukraińskiego. Z tego wszystkiego, co wam pokazuję, raczej możemy spodziewać się eskalacji niż deeskalacji. Ukraina nie chce ustąpić ani o krok, no i Polska też oczywiście nie ustąpi, to jest jasne. Chociaż sam fakt tego spotkania Zełenskiego z Nawrockim to jest już się dobra sprawa, no trzeba rozmawiać. Tylko pytanie, czy się jakoś dogadamy. Teraz przejdźmy teraz do szczytu NATO, bo tam działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. I teraz tak, zacznijmy od tego, że mamy bardzo ekstrawaganckie prezenty, które dostali od Erdogana przywódcy poszczególnych krajów. Co mam na myśli? Otóż były to wygrawerowane rewolwery spersonalizowane, słuchajcie, z ostrą amunicją. Do tego Erdogan swoim gościom dał specjalne takie zezwolenia celne, które pozwalają na wywiezienie ostrej amunicji i broni z terenu Turcji. No ale problem polega na tym, bo to Keir Starmer, czyli premier Wielkiej Brytanii, ustępujący całe szczęście już, ujawnił tą sprawę. On zostawił ten swój prezent, czyli ten pistolet razem z kulami w Turcji, prawdopodobnie w placówce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, że co mu po liście zwalniającym go z cła, czy tam nie wiem, konsekwencji wywiezienia broni z Turcji, jak nie ma takiego samego pisma z Wielkiej Brytanii i mogliby własnego premiera Brytyjczycy wsadzić za nielegalne wwożenie broni. W związku z tym, jak to się skończy, no moim zdaniem sprawa jest prosta. Wsadzą te rewolwery do poczty dyplomatycznej i wyślą z zalakowanych kopertach w ślad za tymi przywódcami. No i wyobraźcie sobie, że takie trochę drobne upokorzenie, kurczę, no bo tak, Trump dostał też taki wygrawerowany, Starmer dostał taki wygrawerowany z ostrą amunicją, no i Nawrocki też dostał, ale słuchajcie, replikę, bez amunicji, taki, który nie strzela. No słabo, co? Powiem szczerze. To znaczy, no Polska została potraktowana jako kraj drugiej kategorii, mimo tych ochów i achów, które były niedawno po wizycie Nawrockiego u Erdogana. Jasno, Erdogan, bo Turcy to są mistrzami takich symboli, tak? Pokazał, że państwa pierwszorzędne, mocarstwa, ich przywódcy dostali prawdziwą broń z prawdziwymi pociskami, a państwa drugorzędne, czyli Polacy, dostali imitację broni bez nabojów. Mnie tylko ciekawi, bo jeszcze nie ma informacji na ten temat, co dostał Zełenski, imitację czy pistolet prawdziwy. Bardzo mnie to, czy też rewolwer, bo to rewolwer. Bardzo, bardzo mnie to ciekawi. No ale ogólnie rzecz biorąc, domyślam się, że Trump był zachwycony, ale europejscy przywódcy byli nieco skonfudowani, nieskonfudowani tego typu prezentami. No. W każdym razie śmieszne, że przynajmniej mogę powiedzieć, że Nawrocki nie miał problemu z wwiezieniem tego do Polski, no bo z imitacją chyba nie ma problemu. Wiadomo, ale bez wątpienia bardzo zabawne. Dobrze, drugie ważne wydarzenie, począłem od takiego trochę lajtowego wstępu, ale być może nawet najważniejsze wydarzenie to było oczywiście spotkanie Zełenski-Trump. Podczas tego spotkania Trump zadeklarował, że Ukraina dostanie licencję na produkcję rakiet Patriot, czyli tych słynnych PAC-3, o które była taka awantura, no bo podobno 5 pocisków, znaczy na pewno przekazała, ale podobno 5. To znaczy Polska przekazała część swoich pocisków, z czego była wielka awantura, potajemnie ukryła to przed opinią publiczną. No i teraz posłuchajcie, co mówi Trump. Zamierzamy wydać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemu Patriot, powiedział na wspólnej konferencji prasowej z Zełenskim podczas szczytu w Ankarze. I teraz tak, to całkiem fajne, powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego, bo nie będziecie mogli już narzekać, że nie utrzymujecie od USA wystarczająco dużo pocisków. Zrobicie je sobie sami, dodał przywódca USA. No to jest trochę takie też sprowadzenie Polski na ziemię, nie? No bo zobaczcie, Nawrocki tyle razy chwalił się swoimi rewelacyjnymi relacjami z Trumpem, no to mógłby przycisnąć Trumpa, żeby przycisnął Zełenskiego, a Trump nie tylko nie przyciska Zełenskiego, tylko teraz opowiada, że to jest taki fantastyczny lider, że się pogodzili, że już zapomnieli sobie te wszystkie krzyki, jak na siebie krzyczeli w zeszłym roku w gabinecie owalnym, że wszystko się na pewno ułoży, mówi, że świetnie sobie radzą Ukraińcy, że są dzielni, no i właśnie teraz dostaną te pociski. No i zdradził, drodzy Państwo, że uwaga, będzie Ameryka kupować w zamian ukraińskie drony. Czyli zobaczcie, to o czym dawno mówią goście historii realnej, trzeba dogadywać się z Ukrainą, żeby wydostać od niej jakieś tam, nie tyle może technologie dronowe, ale know-how, jak te drony używać na polu bitwy XXI wieku, to bez wątpienia, nie? No i Ukraińcy są tutaj, mają bardzo mocną kartę, jak się okazuje, wbrew temu, co Trump mówił w Białym Domu. No i drodzy Państwo, zaliczył Trump, co ciekawe, podczas tej rozmowy kilka wpadek. Może zacznijmy od tego śmiesznego, co tam było, bo powiedział tak, najpierw powiedział, że trzeba, na razie się tam boksują ten Putin z Zełenskim, no ale trzeba się prędzej czy później spotkać. No i pyta Zełenskiego, czy chciałbyś pojechać do Moskwy żeby pogadać sobie z Putinem i zawrzeć pokój. Na co Zełenski dosyć przytomnie się odnalazł i mówi, że to byłoby słaby pomysł, żeby jechał do tej Moskwy, bo tam lata za dużo ukraińskich dronów i to mogłoby być dla niego niebezpieczne. To wywołało oczywiście salwy śmiechu na sali. Natomiast na tym się nie zakończyły kabaret podczas tego spotkania. Najwyraźniej był już bardzo zmęczony prezydent Stanów Zjednoczonych, bo kolejne dwie wpadki mu się przydarzyły. Nagle powiedział, że poprzedniej nocy, uwaga, i to w ogóle ciekawa informacja, Irańczycy wystrzelili 111 rakiet w jeden z lotniskowców amerykańskich i dronów. Wyobrażacie sobie coś takiego? To wszystko w ramach tej konfrontacji. Ale uwaga, się przejęzyczył Trump i powiedział, że te 111 dronów i rakiet w stronę lotniskowca wystrzeliła, uwaga, Islamska Republika Japonii. Czyli słuchajcie, Trumpowi pomyliła się obecna kampania irańsko-amerykańska z, uwaga, wojną na Pacyfiku. Moim zdaniem to jest dosyć zabawne. Druga śmieszna pomyłka Trumpowi się zdarzyła, kiedy pomylił Zełenskiego z Putinem. Bo kiedy przeszli, bo to spotkanie było w towarzystwie dziennikarzy, no i Trump mówi, czy macie jakieś pytania do prezydenta Putina. Oczywiście rozległ się śmiech, no i trudno się dziwić, no ale jakoś tak nieźle nawet z tego Trump wybrnął, no bo powiedział, słuchajcie, bo ja się zaraz będę rozmawiał z Putinem przez telefon, o to mi chodziło, to przekażę mu wasze pytania. No jakoś z tego wybrnął, ale oczywiście się ewidentnie zakręcił. Ta sprawa z tym budową centrum, budową fabryki patriotów na amerykańskiej licencji na Ukrainie jest problematyczna z dwóch powodów. Po pierwsze, według Jarosława Wolskiego, dzisiaj czytałem ciekawy wpis na jego Twitterze, w trakcie wojny to jest niemożliwe, dlatego że nawet jeżeli by Ukraińcy rozśrodkowali tą montownię tych patriotów, nie wiem, na 3, 4, 5 jakichś ośrodków, gdzie by to montowali, a potem składali do kupy, no to Rosjanie ze swoim niezłym wywiadem szybko się o tym dowiedzą i zniszczą te fabryki, czy też warsztaty produkujące te patrioty i ich części. Więc zdaniem Jarosława Wolskiego to jest w trakcie wojny absolutnie niemożliwe. Już Ukraińcy próbowali robić takie rzeczy i się na tym zawsze przejeżdżali. A od siebie dodam jedną rzecz, że jeżeli Ukraina będzie mogła produkować w swoich fabrykach w przyszłości, no po wojnie, jak z tego wynika, patrioty, no to co z Polską? A Polska, drodzy Państwo, będzie się musiała zadowolić centrum remontowym. Poinformował o tym Kosiniak-Kamysz, nasz minister obrony narodowej, że USA, Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały specjalne porozumienie z firmą Lockheed Martin w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot. No oczywiście, ja wam nawet przytoczę ten fragment. Kosiniak-Kamysz, podpisaliśmy to porozumienie. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków. Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowodniamy, jak bardzo się mylą, no czy się musiał tu wmieszać politykę. Naszym celem jest nie tylko kupować nowoczesne uzbrojenia, ale również produkować i serwisować je w Europie z udziałem Polski. Tyle szef MON-u. No problem polega na tym, że skończy się w ten sposób, że Ukraińcy będą produkować patrioty, a my będziemy je serwisować. No trochę słabo, co? Wolałbym, żeby to wyglądało odwrotnie. No, chciałbym, żeby to Polska miała licencję na produkcję patriotów, GMLRS-ów do HIMARS-ów, no i oczywiście Atakamsów, no, bo nakupowaliśmy tego 500 HIMARS-ów, nie wiem, tam to czumno jeszcze, jakby było mało problemów. Mamy patrioty, mamy F-35, no ale problem polega na tym, że pociski do tego musimy kupować od Amerykanów. W razie W Amerykanie mogą nam powiedzieć, sorry Gregory, jesteśmy zajęci na Pacyfiku, akurat pomagamy Izraelowi, bo nas wkopał w kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie, nic Polacy nie dostaniecie, w związku z tym my też powinniśmy zabiegać o to, no ale najwyraźniej Ukraińcy, jak wynika z tej deklaracji Trumpa, mają mocniejszą pozycję przetargową, bo Polakom tak dobrze to nie idzie. No. Ach, smutne to jest wszystko bardzo. Ale co nie zmienia faktu, że z całych tych przejęzyczeń przynajmniej dowiedzieliśmy się, że 111 pocisków Iran wystrzelił w jeden z lotniskowców. To pokazuje, że Iran ma nadal bardzo duże zdolności ofensywne, a z kolei te lotniskowce zdolności defensywne, no bo jak twierdzi Trump, to Żaden z tych pocisków, żadnej większej krzywdy temu lotniskowcowi nie wyrządził. Dobrze, to wam już powiedziałem. Dalsze informacje. Aha, jeszcze dobrze, jedna śmieszna rzecz. Podczas tego spotkania też chyba Zełenski nie był zachwycony, bo Trump zaczął chwalić nagle Nawrockiego. Mówi, w Polsce jest mnóstwo twoich ludzi, to wspaniały kraj, ze świetnym prezydentem, tak się złożyło, że to ja go poparłem, robi świetną robotę. Wychwalał Nawrockiego na spotkaniu z Zełenskim, cały Trump. Wszystko mu się już tam merda, ale w kółko zapamiętał to i to mu się bardzo spodobało, że Nawrocki, mimo że miał początkowo słabsze notowania niż Trzaskowski, no to wygrał dzięki, jak Trumpowi się wydaje, wsparciu Trumpa. Oczywiście, jak wiadomo, Nawrocki wygrał, bo Trzaskowski był taki słaby. Między innymi oczywiście, no bo też nie chcę nic mu ujmować jego sukcesu. No. Ale akurat jedno jest pewne, pomoc Trumpa nic nie pomogła, ale niech sobie żyje w takim, ani nie zaszkodziła chyba też, ale niech sobie żyje pan prezydent Stanów Zjednoczonych w takim przekonaniu. Aha, no i proszę bardzo. I teraz mamy kolejną informację bardzo ważną. Już wracając ze szczytu w Ankarze, Trump został zapytany, czy podjął już decyzję o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy. A on odpowiedział tak, że wszystko zależy od kwestii Grenlandii i Iranu. Iran to już wiemy 100 razy, nie pomagają Europejczycy wredni, ale posłuchajcie, nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wycofania żołnierzy z Europy. Wiele będzie zależało od kwestii Grenlandii, od tego, czy zawrzemy dobrą umowę w sprawie Grenlandii. Jeśli nie, być może tak zrobię, czyli wycofam. Czyli krótko mówiąc, jest to wredny szantaż. Jeżeli Trump tak mówi publicznie, no to wyobraźcie sobie, co się dzieje na zamkniętych spotkaniach. Czyli Trump, krótko mówiąc, jak ten język dyplomatyczny przetłumaczyć na język realistyczny? Oddajcie mi Grenlandię, rzućcie Danię na pożarcie, zmuście jednego z was, żeby oddał mi część swojego terytorium i wtedy może będę was bronił. To już są takie metody jak z rodziny Soprano albo z Ojca Chrzestnego 2. No słabe to jest mega, jakby powiedziała młodzież, no bo jest to de facto szantaż, tak? I teraz co ma zrobić Europa? Porzucić Danię, przymusić Danię, słuchajcie, nie wygłupiajcie się, tak ważne są dla nas gwarancje amerykańskie, parasol atomowy i tak dalej, oddajcie tą zakichaną Grenlandię. No ale Dania wtedy wystąpi z NATO, poczuje się urażona i cały zacznie się sypać system sojuszy w Europie, prawda? Przecież nikt tego nie przełknie, czegoś takiego. No bardzo, bardzo, bardzo trudnej sytuacji stawia Trump Europę, a jestem przekonany, że skoro tak mówi, tak jak powiedziałem publicznie, no to tam zakulisowo musi naprawdę mocno dociskać Europejczyków w tej sprawie. Kiedy mieli szansę i możliwość pomóc, zdecydowali się tego nie robić, mówi Europejczykach w kontekście Iranu. No ale już trochę o tym zapomnieliśmy, mówi Trump. Zapomniał, bo dostał bukiet białych róż i rewolwer z napisem Donald Trump. Ja bym, gdybym był na miejscu Erdogana, to ten Trumpowy, to bym zrobił kolta, takiego jak był na Dzikim Zachodzie i to w dodatku złotego, to wtedy myślę, że Trumpinio byłby zachwycony. Słuchajcie, jest nas już 6 tysięcy. Bardzo, bardzo się cieszę. Witam wszystkich na pokładzie. Mamy również 900 kciuków. Witam pana lekarza z Arabii, pana Pawła Guszczyńskiego, dziękuję za wszystkie trampki, które nam dzisiaj wysłaliście. Teraz dostaliśmy świetne, wielkie wsparcie od pana Tomasza Szywczyka. Panie Piotrze, mam pytanie, jaka wódeczka na wesele? Najlepiej jakby była polskiej produkcji. Pozdrawiam. No przyznam szczerze, że zwraca się pan w tej sprawie do absolutnego laika. Ja nie spożywam tego trunku za często. Gustuję w innych. Więc przepraszam, no nie chcę wyjść na jakiegoś kompletnego nieznającego się i wypowiadającego się człowieka na tematy, których się nie zna, ale chciałbym polecić, żeby to była Polska, polski produkt, bo chyba mamy najlepszy na świecie. Wielu ludzi chwali tą francuską z ptaszkiem. Ja nie jestem zwolennikiem. Uważam, że powinniśmy wspierać polski przemysł spirytusowy. No. Bardzo panu dziękuję za wsparcie i tyle z moją radą. Wiem, że nie jest ona jakaś bardzo, bardzo przydatna, bo, ale tak jak mówię, no, nie piję tego. Przejdźmy może teraz do tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej, no bo mamy drugi dzień, drugą noc za sobą wznowienia wojny. Zacznijmy tradycyjnie od codziennego komunikatu dowództwa centralnego, czyli CENTCOMu. Amerykańskie dowództwo centralne. No i informują, że przeprowadziliśmy kolejną serię uderzeń przeciwko Iranowi, aby dalej osłabiać zdolności Iranu do atakowania żeglugi handlowej i niewinnych cywilnych marynarzy w Ormuzie, wiadomo. Uważajcie, siły amerykańskie uderzyły w 90 irańskich celów. Wczoraj 80, dzisiaj 90. Nie jest dla mnie jasne, czy to oznacza, że razem tego było 170 celów, czy oni to jakoś sumują. Z tego, co widziałem na filmikach, no to raczej w sumie było 100 kilkadziesiąt celów, no bo bardzo, bardzo, bardzo dużo zostało trafionych. Tutaj Amerykanie mówią o tak, o środkach nadzoru przybrzeżnego, miejscach przechowywania pocisków, dronów, zdolnościach morskich, infrastrukturę wojskową, logistyczną. To były uderzenia ofensywne. Proszę. Tak, nie, tu jest w dalszej części to wynika jasno, że 7 lipca 80 celów, a 8 lipca 90 celów. To już jest jasne. Głównym celem ataku powietrznego był Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Chodzi o nałożenie na Iran kosztów za naruszanie zawieszenia broni podczas atak na i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Iran uważa dokładnie odwrotnie, że to Amerykanie zawiesili, naruszyli zawieszenie broni. A wszystko, już nie będę się oczywiście powtarzał, ale wszystko zaczęło się od ostrzelania tych trzech statków, tankowców i innych, które wam o tym opowiedziałem wcześniej. I teraz tak, magazyny pocisków i dronów zostały zniszczone, zdolności morskie, w tym elementy floty, infrastruktura logistyczna wojskowa, uderzenia teraz miejsca, Bandar Abbas, Sirik, wyspy Kesh. I w mediach irańskich można było przeczytać o, ja widziałem, są filmiki znowu potężnych eksplozjach, amerykańskie samoloty tam latają, żeby było jasne, chyba już drugiego drona MQ-9 im zestrzelili Irańczycy w ciągu ostatnich 48 godzin, ale drodzy Państwo, oczywiście Amerykanie strat w ludziach nie ponoszą, nikt nie zginął. I teraz tak, jeżeli chodzi o odwet, bo to bardzo ciekawe, tutaj sobie wypisałem dla Was bazy w Kuwejcie, między innymi Camp Infijan i Ali Al-Salem Air Base, czyli baza lotnicza, bazy w Bahrajnie, Sheikh Isa Air Base i baza USA, dowództwo 5. floty w Dżufar. Tam lecą na to kolejne fale irańskich pocisków, dronów, rakiet. Iran twierdzi, że zmiażdży siły amerykańskie, że to jest dopiero początek odwetu i że w zasadzie wojna jest wznowiona. Oczywiście na razie, tak jak powiedziałem, żadnych informacji sprawdzonych o zabitych Amerykanach nie ma, ale to od razu byśmy się dowiedzieli, ale ja nawet widziałem przed chwilą, że chyba na Kuwejt poleciał jakiś pocisk balistyczny i teraz tam pracuje. W tej chwili, kiedy ja Wam to mówię, bardzo ostro obrona przeciwlotnicza. Naprawdę Irańczycy nie żartują, dobrze się przygotowali do tej dogrywki i są gotowi do kolejnej rundy, no co tu dużo mówić. Także Trump, jeżeli myślał, że ich przestraszy tymi atakami, no to się grubo mylił. Również Chabahar, 120 tysięcy osób tam mieszka i brakuje prądu, bo Amerykanie ostrzelali, uwaga, po raz pierwszy właśnie infrastrukturę energetyczną, ale również dwa mosty zwalili im. To pierwszy raz od zburzenia tego mostu, pamiętacie, wielkiego, czyli po raz pierwszy od dobrych kilku tygodni, czy miesięcy nawet, no przesadzam, tygodni, Amerykanie uderzają również w infrastrukturę cywilną. Bardzo mocno ich uderzyliśmy, to cytat z Trumpa, powiedziałem, że za każdym razem, gdy oni nas zaatakują, my uderzymy ich 20 razy mocniej i zrobiliśmy to właśnie ostatniej nocy, oświadczył prezydent USA Donald Trump, już będąc na pokładzie Air Force One, to dzisiaj w nocy te informacje zeszły. Dziś też coś zrobiliśmy, ale było to przede wszystkim odpowiedź na to, co wydarzyło się zeszłej nocy, czyli krótko mówiąc, drabina eskalacyjna. My wam, wy nam, my nam, wy mam i zobaczymy, kto wygra tą wymianę ciosów. Oni zaatakowali 3 łodzie, kiedy oni uderzają, my odpowiadamy znacznie mocniej, dodał Donald Trump i po raz kolejny powiedział, że już ma dosyć tych Irańczyków, że to są źli ludzie i żadne porozumienie o zawieszeniu broni już nie obowiązuje. Mamy wiele sposobów, żeby wygrać, ale już wygraliśmy militarnie, im bardzo niewiele zostało, bardzo chcą zawrzeć umowę, dzwonili niedawno do mnie i bardzo chcieli zawrzeć porozumienie, tylko nie wiem, czy zasługują na to. On już miota się kompletnie, Irańczycy oczywiście mówią, że to nieprawda, ale obie strony są zgodne, że to Memorandum of Understanding, które podpisał Trump w Wersalu, jest martwe. Pamiętacie, tam było 14 czy 15 punktów lista życzeń reżimu ajatollahów, tak na marginesie. No i tyle. No. Także wracamy do walki. Rozstrzelali Amerykanie, to nowe informacje, również wyspę Abu Musa, znajdującą się przy wejściu do cieśniny Ormus od strony Zatoki Perskiej. I to jest ten strategiczny szlak morski, którym do tej pory w jakimś zmiennym szczęściem przechodziły od momentu zawieszenia broni na początku kwietnia te tankowce. No i teraz mam wiadomość dla Was absolutnie kluczową, to znaczy już nie przechodzą. Dzisiaj, drodzy Państwo, to jest bardzo ważna informacja, dzisiaj została oficjalnie zamknięta cieśnina Ormus. Także nie tylko zostały ostrzelane 4 bazy amerykańskie, w Bahrajnie 2 i w Kuwejcie 2, nie tylko, drodzy Państwo, zbombardowali Irańczycy sojuszników amerykańskich, czyli kraje arabskie Zatoki Perskiej, które dostarczają swoje bazy i przestrzeń powietrzną udostępniają Amerykanom do ataków, ale również zamknęli cieśninę Ormus. Oficjalnie o tym poinformował szef parlamentu Mohamed Ghalibaf, pamiętacie go? Powiedział, że cieśnina Ormus zostanie otwarta wyłącznie na warunkach irańskich, a nie pod wpływem amerykańskich gruźb. No jak się domyślacie, ceny ropy w górę. Natychmiast to działa po prostu pewnie jak w zegarku. Nie wzrosły co prawda drastycznie, no ale jednak idą do góry około 1 dolara. 78-79 dolarów za baryłkę. A we wtorek były po 73, no to możecie sobie wyobrazić, jaka jest sytuacja. Nie? No cóż tu dużo mówić, trochę udziłem się, a nuż się dogadają, no nie, na razie nic na to nie zapowiada i teraz właśnie spłynęły to wiadomość dosłownie ostatniej chwili, Irańczycy oficjalnie podali swoje straty z tej nocy, 14 zabitych, 78 rannych i we wszystkich tych atakach, przynajmniej na razie. Zobaczymy oczywiście co więcej. Teraz jeszcze dla Was mam kilka wiadomości na ostatnią chwilę, które przygotowałem i już, drodzy Państwo, ponieważ mówię 55 minut, więc zdaję sobie sprawę, że czas powoli kończyć, ale tu dostaliśmy jakieś wspaniałe wsparcie od pana Tomasza Szewczyka. Dobrze, to teraz merytorycznie. Bardzo dziękuję, wysyłam panu kciuka. Cóż jest merytorycznie? Niech ja spojrzę. Co pan myśli o... Teraz coś... zorganizowaniu debat na pana kanale. Kilka lat temu widziałem debaty Jacka Bartosiaka i Leszka Sykulskiego i były bardzo ciekawe. Co pan na to? No robiliśmy trochę takich debat, ale one zawsze napotykają na pewien problem techniczny, to znaczy ludzie, którzy mają w Polsce inne poglądy na pewne sprawy, z reguły się bardzo nie lubią. I czasami jak dzwonię do kogoś i mówię mu, czy by chciał pan wziąć udział w debacie, to on mówi, a z kim? Ja mówię, no z tym i z tym. O nie! On tak mnie nabluzgał na mnie w internecie, że ja z nim rozmawiać nie będę. I nie dziwię się w takiej sytuacji, prawda? W związku z tym ludzie są potwornie skonfliktowani, bo niestety w Polsce jest taki niedobry zwyczaj, że wchodzi się w te polemiki całym sobą i walczy się nie tyle z poglądami i polemizuje z poglądami w sposób przeciwnika, ale bardzo często z nim samym, przedstawiając go jako, nie wiem, złego człowieka, przypisując mu złe intencje. W związku z tym ci, którzy mają przeciwne zdanie w wielu sprawach, są na ogół poobrażani na siebie nawzajem. To tak, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, no wtedy te rozmowy się rozciągają do 2 godzin, bo każdy chce się wypowiedzieć, więc ja jestem otwarty na tą formułę, ale przyznaję, że jest to dosyć trudne czasami do realizacji, ale wezmę pod uwagę pański głos i coś wymyślimy. Kolejne wsparcie, Piotr Wiśniewski, bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję za super trampka i wysyłam panu kciuka. Jakie chciałem wam informacje przekazać na ostatnią chwilę, to już wam mówię, bo jeszcze kilka drobnych rzeczy się wydarzyło, o których warto by wspomnieć. No dobrze, więc tak, pani Le Pen będzie mogła wystartować w wyborach wbrew poprzednim jakimś spekulacjom, no i zobaczymy, może wygra, kto wie. Ja jestem zawsze trochę rozdwojony, no bo z jednej strony jedni mówią, że to będzie zwycięstwo partii rosyjskiej nad Sekwaną w Paryżu, ale z drugiej strony wiecie, w jakich sprawach ta kobieta ma rację, to jest jasne. Nie? Maria Zacharowa udzieliła wywiadu rosyjskiej rozgłośni Sputnik, w której powiedziała, że Moskwa od samego początku ostrzegała Polskę przed Ukrainą. O wszystkim ich ostrzegaliśmy i nikt nie mówi, że tak, i niech nikt nie mówi, że tak nie było. Było. Mówiliśmy o tym otwarcie. Rzecznik MSZ Federacji Rosyjskiej uważa, że Polska i inne kraje zachodnie, przekazując Kijowowi sprzęt wojskowy i technologie, same przyczyniły się do wzrostu ambicji ukraińskich polityków. Zacharowa dodała, że pomagając Ukrainie, Warszawa chciała realizować własne interesy, jednak plany te się nie powiodły. Według niej Ukraina ma dziś dysponować narzędziami pozwalającymi wywierać presję na państwa, które wcześniej udzielały jej wsparcia. Co wy na to? Wiecie, że nie przepadam za Zacharową, delikatnie mówiąc, ale coś jest na rzeczy. Jak się odłoży od tego wszystkie tam rosyjskie, jak zawsze, no wiadomo, zresztą no co, reprezentują własne interesy, tak? Ale tak, no. Co do zasady, tak, póki Ukraina była słaba, no to było wszystko między nami w porządku. Jak Ukraina się poczuła silnie, stanęła mocno na nogi, między innymi dzięki polskiemu wsparciu, no to już oczywiście rozpoczyna inną, bardziej asertywną grę. W związku z tym no, trzeba przyznać, że to chyba jedyna jest sensowna wypowiedź, jaką kiedykolwiek czytałem. Proszę bardzo, na internecie furorę robi film z bardzo mocnych ataków, przewracane są samochody, bici są ci ukraińscy żołnierze, którzy służą w tej słynnej jednostce, która wyłapuje ludzi na ulicach i łapie ich i wciąga do samochodów, żeby potem wysyłać na front. I ludzie już mają dość i teraz we Lwowie mamy filmik z ciężkiego pobicia takich przez tłum po prostu, takiego linczu tych hicli, bo co tu dużo mówić o tych ludziach, to raz, no a dwa jakieś sceny z wywracaniem ich samochodów do góry nogami. Ciekawe. Ciekawe, jak to się wszystko skończy, ale niezadowolenie społeczne na Ukrainie rośnie z powodu tej przymusowej bramki. Ciekawa tu informacja, że Trump wrócił z Ankary starym Air Force One i to jest pytanie, dlaczego? I teraz posłuchajcie, kolejna bardzo ważna informacja. Informowałem Was podczas poprzedniego live'u o bardzo skutecznych uderzeniach Ukrainy i tłumaczyłem, o co chodzi w tej całej operacji, w statki zaopatrzeniowe, głównie te mini tankowce, które wysyłają paliwo i inne zaopatrzenie na Krym przez Morze Azowskie. I to się nie kończy, słuchajcie. Dziś w nocy Ukraińcy rozwalili kolejne 14, to nie błąd, w jedną noc rosyjskich tankowców. Co daje w sumie, po dodaniu tych z wczoraj, 35 jednostek pływających zostało zniszczonych. Między innymi tankowce Venera 3, Sanar 1, Sanar 17, Klimena, Aleksiej Savrasow i Penelopa, a także statki handlowe wiożące zaopatrzenie Wiktor Borysow, Don Star 1, Władimir Jargin, Ewgenia Z, Jedowkinia V i inne. Śmieszne są te rosyjskie nazwy. Tak czy inaczej płoną te tankowce. Na przykład Sanar 17 stoi, tam załoga uciekła, on płonie, teraz patrzę na zdjęcie, wygląda to bardzo, bardzo, bardzo poważnie. No. Amerykanie, to nowe doniesienia Axios, nie wykluczają, że obecna eskalacja z Iranem może przerodzić się w wielodniową lub nawet wielotygodniową wymianę ciosów. To jest bardzo interesujące. A Irańczycy twierdzą, że to dopiero pierwsza fala odwetu. 9 osób w Izraelu bez zmian, 9 osób, między innymi trójka dzieci, została zamordowana w atakach izraelskich sił obronnych w Strefie Gazy. A więc tam, drodzy Państwo, absolutnie, absolutnie bez zmian. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o przegląd najważniejszych informacji. Aha, przepraszam bardzo, jeszcze jedna ważna rzecz. Ukraińcy zestrzelili rosyjski myśliwiec wielozadaniowy Su-35S. Rosjanie twierdzą, że Ukraińcy zestawili na niego pułapkę. Na przynętę wysłali samolot, który miał imitować zrzucanie bomb. Był to najprawdopodobniej MiG-29, być może nawet otrzymany od Polski. A z tyłu były dwa F-16, a całą operację wspierała bateria Patriot. I pilot Su-35 pomyślał, że ma fajny łup, rzucił się w pogoń za Ukraińcami i wtedy dostał bezpośrednie trafienie rakietą. Nie jest pewne, czy to była rakieta z Patriota, czy z F-16. ale najprawdopodobniej z Patriota. Pilot się rosyjski katapultował, no ale oczywiście Rosjanie zaliczyli w topę, no bo te Su-35 to są ważne i drogie bardzo maszyny. No i co ciekawe, oficer amerykańskiej armii Gabe Edwards zginął podczas jakiegoś tajemniczego wypadku na Morzu Arabskim, w którym rozbił się jego śmigłowiec. Amerykańska armia nie ujawnia szczegółów tego, co się stało i dlaczego doszło do tej katastrofy. Tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o przegląd najważniejszych wiadomości dnia. Dzisiaj nie było nic o piłce nożnej, bo ostatnio chyba trochę z tym przesadziliśmy, ale czekają na nas teraz mecze fazy grupowej i na pewno będzie o czym rozmawiać, szczególnie jak to sędziowanie będzie stało na tak niskim poziomie i przepychane będą drużyny z dużymi gwiazdami, a mniejsi, ale waleczni będą utrącani przez sędziów i inne nieczyste siły VAR. Okej, no to tyle, drodzy Państwo, to był przegląd najważniejszych informacji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego. Zapraszam teraz do zadawania pytań tradycyjnie. Pytania proszę poprzedzić małpką i napisem historia realna, wtedy będę je lepiej widział. I mam jeszcze do Was prośbę. Wczoraj na kanale, kiedy ja już spałem, przepraszam, nie mogłem być z wami na premierze, bo tutaj to była trzecia w nocy. I tak mam tutaj mnóstwo pracy w tej Japonii, ale na kanale czeka na Was znakomity odcinek, po prostu znakomity, nagrany w miejscu, w którym spadła bomba atomowa w Hiroshimie w sierpniu 1945 roku z Albertem Świdzińskim. Jest to jego taka, no powiedziałbym, premiera książki Nasza bomba w Japonii. Rozmawiamy tam o tym, czy Rosja może w odwecie za te i ukraińskie ataki dalekiego zasięgu, czyli głównie uderzenia w Moskwę, przepraszam, i w Petersburg, i w elektrownie, między innymi w UFE i w inne kluczowe elektrownie. Przypominam, że już 10 rafinerii Ukraińcy spośród 11 razili swoimi dronami i pociskami balistycznymi, czy Rosja może odpowiedzieć bronią jądrową, uderzeniem atomowym. Jeżeli tak, to jakim? Counter force czy counter value? A może tylko będzie to jakieś ostrzeżenie, a może to wszystko jest tylko blef i Chińczycy na to się nigdy nie zgodzą. Albert rozłoży na czynniki pierwsze wszystkie tego typu eskalacyjne scenariusze użycia broni atomowej i uwaga, drodzy Państwo, przedstawi też, jak na to się zapatruje teoria, czyli rosyjska doktryna użycia broni atomowej. W jakich sytuacjach Rosjanie sobie dają prawo do użycia bomby A? Na przykład Krym. Pytanie, czy zajęcie Krymu przez Ukraińców i wypędzenie floty sewastopolskiej, floty czarnomorskiej z Sewastopolu będzie takim powodem. Ciekawe, prawda? Bardzo ciekawy odcinek. Rozmawiamy tam oczywiście o polskich ambicjach nuklearnych oraz o tym, czy Polska jest trochę w sytuacji Korei Południowej, przepraszam, i Japonii, które w sytuacji silnego przeciwnika, my mamy Rosję, oni mają Chiny, i w sytuacji kruszących się amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, bo Amerykanie przestają być światowym hegemonem, czy mamy pewną taką wspólnotę dylematów strategicznych z Japończykami i z Koreańczykami, no bo oni też myślą o bombie atomowej. Samo miejsce, w którym nagraliśmy Hiroshima, wow. Bardzo Wam polecam ten odcinek, a niestety Wam muszę powiedzieć, że ponieważ wrzucamy odcinki z Japonii, troszkę w nietypowych porach jak dla nas momentami, no to trochę algorytmy zgłupiały i niezłe mamy przycinanie zasięgów, więc będę wdzięczny, jak obejrzycie i podzielicie się o tym, co myślicie o tej rozmowie z Albertem. Czeka na Was na kanale, bardzo Wam polecam. Jutro mamy piątek, tak? I jest 10, ponieważ w sobotę jest rocznica ludobójstwa na Wołyniu, a w sobotę odcinków nie mamy, to jutro nagram dla Was odcinek o mojej książce głośnej Wołyń zdradzony, którym przedstawię, jak pamięć o ludobójstwie na Wołyniu została zapomniana, ale jak już wówczas część polskich elit, te, które miały decydujący głos na przykład w Komendzie Głównej AK, traktowało sprawę Wołynia jako drugorzędną. Polecam. To będzie jutro w piątek o 20. Okej, zapraszam do zadawania pytań. O, czyżby się Bart Carter pojawił? Oczywiście, pan jest niezawodny. Nasz czeski przyjaciel przekazał właśnie 5 subskrypcji innym widzom historii realnej. Ja wam też muszę powiedzieć, tutaj gdzie ja jestem, teraz jest ze 40 stopni. Ja po prostu siedzę, jest bardzo gorąco. Jednym z takich rzeczy ciekawych w Japonii jest to, że tu jest wilgotność powietrza bardzo duża. Wiatru tu żadnego nie ma, nie przewiewa tych, jest taka czapa chmur i tworzy się coś w rodzaju takiego piekarnika, bardzo wilgotnego, co ciekawe. Jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco, ale jak widzicie, daje radę. Okej. Okay. Czy słyszał pan, że Tomasz Drwal mieszka w jednym domu z Andrzejem Dudą? A nie, nie słyszałem. Czytałam Wołyń, pisze pani Basia Kotarba. Cieszę się, jestem bardzo dumny z tej książki. Pawelec, panie Piotrze, może jakiś program z kimś po drugiej stronie barykady, na przykład ciekawy propagandysta rosyjski czy ukraiński versus polska optyka? No chętnie, tylko po jakiemu, nie? Nie sprawdzają się wywiady w innych językach niż polski na YouTubie. Próbowaliśmy to robić parę razy, nie chcą tego widzowie oglądać. M.R. Gromacki, proszę bardzo, wysłał subskrypcję panu Mody Bomblak. To, co pan pokazał na początku, to nie kimono, tylko podomka nazywana yukata. W hotelach nie rozdają żadnych kimon, pisze pani Agnes. Dziękuję bardzo pani za sprostowanie. Amadeusz Kaczmarek, proszę bardzo, też wysłał subskrypcję. Bardzo panu dziękuję. Panie Piotrze, polecam spróbować japońskiej senchi. Pyszna, delikatna herbata. Dopiero zaczynam oglądać, więc nie wiem, gdzie komentarz wyląduje. No, już właśnie tu wylądował. Ja chciałbym powiedzieć, że sencha to w ogóle moja ulubiona herbata. Jak piję herbatę, to tylko sencha. Nie piję czarnej herbaty, tylko zieloną. Matcha też bardzo lubię. Nie wiem, pijecie matcha? To jest super rzecz. To się chyba te, o Boże, znowu się na mnie posypą gromy, ale proszę, to są wybierane bardzo specjalnie te pędy górne młodej herbaty, potem proszkowane, potem jest taki specjalny matcha wan, czyli to jest taka czarka, wsypuje się to matchę taką specjalną bambusową nakładką podłużną, zalewa wodą chyba 80 stopni i ubija czymś takim, co wygląda jak taka ubijaczka do kiedyś stosowana przez panów do pędzel do golenia. O. I następnie tworzy się z tego taka ciecz zielona i to podobno ma jakoś bardzo doskonały wpływ na organizm człowieka. Duża ilość czegoś tam. Przepraszam. Czegoś dobrego. Nie jestem specem od tych spraw. Witam, witam, pisze pan Marek Konfenał. Pytanko o 2014. Jak pan Miller mówił o Ukrainie i raportach ONZ, czy to prawda, że Ukraińcy zabili około 15 tysięcy rdzennych Rosjan? Nie mam takiej wiedzy. Nie wiem, że aż tak dużo. Na pewno zdarzały się tam jakieś ostrzały na tym Donbasie artyleryjskie, no i dochodzi do tego ta słynna sprawa kontrowersyjna, która jest pełna jakichś tam wzajemnych oskarżeń, ale no jednak spalenia żywcem tych coś, co się nazywa ukraińskich prorosyjskich aktywistów. Ja nienawidzę tego słowa aktywiści, jakichś tam dywersantów, czy tam jakichś zwolenników sprawy rosyjskiej w Odessie. No tam to ostro było. Teraz tam twierdzą, że oni się sami zaprószyli ten ogień, tak czy nie, tak czy inaczej, no była to jakaś dramatyczna sytuacja, absolutnie, to jest fakt na pewno, a drugie, no to ten ostrzał Donbasu artyleryjski przez Ukraińców jest cały czas powtarzany przez Rosjan, że to miało charakter masowy, no nie widziałem na to jakichś rozstrzygających dowodów, myślę, że może jak ta wojna się skończy, zostanie tegoś tam policzone i zbadane obiektywnie, bo Ukraińcy wiadomo, mówią, że to rosyjska propaganda i odwrotnie, no więc trudno dojść, jak tam było, ale to jest wojna oczywiście. Andrzej Budzyński, dziękuję bardzo za wsparcie i pozdrawiam z planu M jak miłość. No tego jeszcze nie grali. Co wy na to? Z planu M jak miłość. Pozdrawiamy pana i całą ekipę kręcącą ten serial. Pluszowy wiewiór. PKW nie podała wyniku wyborów prezydenckich. Skąd ma pan informację, że Nawrocki wygrał wybory? Przepraszam. Uchylam się od odpowiedzi, bo moja odpowiedź otworzyłaby jakąś puszkę Pandory kompletną. No. Panie Piotrze, Shimi Jimmy, czy przy ilości sprzętu kupionego przez Polskę decyzja Trumpa o produkcji patriotów na Ukrainie nie jest dyplomatycznym policzkiem wymierzonym w nasz sojusz ze Stanami? No, co ja mogę dużo panu powiedzieć, panie Simi. No, prawda jest bardzo prosta. To nie ma żadnego znaczenia, ile kiedyś kupiliśmy od Amerykanów. Proszę zrozumieć, jak działa polityka. Polityka to jest gra transakcyjna. W pańskim pytaniu zawiera się takie założenie. skoro myśmy kupili tyle F-35, tyle Abramsów i tyle Himarsów, to Amerykanie powinni być nam wdzięczni i dzisiaj postawić u nas fabrykę patriotów. Nie! Nie ma wdzięczności w polityce, o czym tyle razy mówiłem. Psim obowiązkiem polskich polityków, którzy pojechali na te negocjacje, było powiedzieć: OK, kupimy od was to i to i to, ale tu na piśmie teraz mamy mieć notarialnie potwierdzone w dokumencie podpisanym przez Trumpa i wszystkich świętych, że Ameryka postawił u nas centrum budowy pocisków do tej broni, którą kupujemy. Także to nasi negocjatorzy dali ciała. A dzisiaj, kiedy ma kartę przetargową w postaci tych dronowych doświadczeń i technologii Zełenski, to Amerykanie z nim się dogadują, bo ma mocniejszą pozycję przetargową i jest silniejszy w tym momencie, kiedy teraz jest zawierana ta umowa, a nie liczą się jakieś stare zasługi. To myśmy się sfrajerzyli, w cudzysłowie, myśmy, no nie myśli, tylko ci nasi, pożal się Boże, politycy, którzy wszystko podpisywali, kupowali wszystko, co nam amerykańscy lobbyści wciskali i tylko ruki pa szwam, wystarczyło, że błysnął taki Jankę z białym zębem, włożył nogi na biurko w kowbojkach i miał wpiętą w klapę amerykańską flagę, to podobno, jak słyszałem z tych przecieków, polscy politycy głupieją wtedy, nie? Jak Bierut na widok towarzyszy sowieckich. No. Wkurza mnie to strasznie, przepraszam, że się uniosłem. No. Wtedy to powinno być negocjowane. Nie wolno było kupować Himarsów bez notarialnego podpisanej umowy o budowie w Polsce pocisków. Bo tak to kupimy sobie po prostu puste pukawki. Wystrzelimy pierwszą serię, a Amerykanie nam kolejne nie dadzą, bo nie będą mieli albo nie będą chcieli. No. Bo akurat zrobią sobie reset z Rosją. Przez tyle możliwości scenariuszy. Nie wolno było kupować żadnego sprzętu bez zapewnienia sobie dalekosiężnych dostaw, a najlepiej własnej produkcji pocisków do niego. I koniec. A dzisiaj nie ma to żadnego znaczenia. Dzisiaj Zełenski jest w mocniejszej pozycji. To dostał tą deklarację, przynajmniej na razie Trumpa. Tomasz Szewczyk. Co pan myśli o zrobieniu serii programów o najlepszym programie ekonomicznym i konstytucyjnym dla naszego kraju z punktu widzenia geopolityki? No czemu nie? No taka Polska naszych marzeń. Tu mamy pozdrowienia z planu M jak miłość. Zachęcam do dalszego zadawania pytań. Panie Piotrze, dlaczego pan lubi prezesa Korwina? Przecież on od początku wojny był mega prorosyjski i zaprzeczał Buczy, a na dodatek mówi wiele jeszcze dziwniejszych rzeczy. Drogi panie, no to jest... Dlaczego czy ja lubię Korwina? No nawet nie da się tak powiedzieć, bo... Tak, dobrze, no to ja, drodzy Państwo, jako małolat byłem, jak chyba każdy małolat, wielkim fanem Unii Polityki Realnej. Czytałem namiętnie Najwyższy Czas, co środę, zbierałem kolejne numery, czytałem te felietony Korwina, potem się nawet zaangażowałem trochę i jako nastolatek, nie wiem, mając 14 czy 15 lat, poszedłem na konwencje w hybrydach UPR-u, dali mi tam taki napis UPR na patyku i krzyczałem UPR. Miałem 14 lat, słuchajcie chyba. Potem byłem na jakichś urodzinach Najwyższego Czasu, poznałem osobiście Korwina i po prostu ja mam słabość do ludzi, powiedziałbym, oryginalnych. I nie ukrywam, że ze względu na to, że jako nastolatek przechodziłem przez fazę UPR, dzisiaj, jak wiecie, jestem całkowicie apolityczny, ale z tamtych czasów oczywiście został mi liberalizm gospodarczy, jestem zadeklarowanym liberałem i nigdy nikt mnie nie przekona do socjalizmu, dlatego byłem też takim zawsze sceptycznym, pisosceptykiem, delikatnie mówiąc, no. Ale do czego zmierzam? I tak, mam jakąś słabość do niego, a to, że mam słabość do Korwina ze względu na to, że jako nastolatek byłem za UPR-em i wierzyłem, bo Korwin zawsze wtedy pisał, następne wybory już wygramy. Dlaczego? Bo w warszawskich liceach wszyscy na nas głosują, wygrywamy w liceach. I mówił, że jako ci dorośli potem wejdą w życie, znaczy, przepraszam, jak ci nastolatkowie potem będą dorosłymi, to będą głosowali dalej na UPR. No ale tak się zdarza, że nie głosują, że się z tego wyrasta, prawda? Ale oczywiście został mi wielki, wielki sentyment do tamtych czasów i zawsze się uśmiecham, jak widzę, słyszę Korwina. Traktuję to jako w formie takiego happeningu chyba, no. To, co on robi w dużej mierze, ale w wielu sprawach się zgadzamy, no, w sprawie na przykład stosunku do Powstania Warszawskiego. Zresztą nie zdradzę tajemnicy, że czasami do mnie prezes zaszczyca mnie i dzwoni, jak ma jakieś pomysły. które mu przyjdą do głowy i zawsze sobie miło rozmawiamy, co nie znaczy, że nie wiem, popieram go politycznie, tak? No bo jestem apolityczny, na wybory nie chodzę. Żadna partia polityczna w Polsce nie spełnia moich oczekiwań, bo mam dosyć specyficzne poglądy, a nie będę głosował przecież wbrew sobie. Także to bym tak powiedział. Taki jest mój stosunek do Korwin-Mikkego. Sentyment sprzed 30 lat. Jak to Ukraina chce wejść do Unii z Banderą, skoro on tam już jest? Sławomir Korzekwa. W Unii jest Bandera? No nie, no bez przesady. Syn diabła i motopompy. Niezły nick. W czasach ludobójstwa w Palestynie, gdy ponownie gorący jest temat Wołynia, można by pomyśleć o zrobieniu programu z Japonii o jednostce 731. O, chętnie. To trzeba też przemyśleć o to, bo ja w ogóle napisałem duży, duży tekst o jednostce 731, który jeszcze rozbudowałem i znalazł się w książce Alianci. I tam też zrobiłem wywiad z Markiem Feltonem, teraz gwiazdą YouTube'a anglosaskiego, wtedy jeszcze takim historykiem mniej znanym. Przeczytajcie tą książkę, można ją kupić z moim autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl oczywiście. I tam też jest rozdział o okrucieństwach japońskich wobec jeńców amerykańskich, australijskich, brytyjskich. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Uszkodzenie reaktora w Iranie. Proszę, hojna. Przyszłość pokazała, że Zeleński jednak ma kartę, a my znowu zostaliśmy w boksie. Dziękuję panu Ada Cardano, że informuje nas i monitorujcie państwo, bo jestem tak zaangażowany zawsze naszymi rozmowami, że, drodzy państwo, bardzo często w trakcie naszych live'ów, bo wydarzenia tak szybko pędzą, coś się zaczyna dziać i ja na to nie patrzę, no bo rozmawiam oczywiście z wami, nie patrzę na newsy. Co tutaj jest? Po pierwsze, Aman opublikował informację, że rakiety, drony i pociski naruszyły jordańską przestrzeń po raz pierwszy od dawna, słuchajcie. I piszą, żeby się... A nie, to amerykańska ambasada w Amanie, słuchajcie, przepraszam bardzo. I wzywają wszystkich, żeby się ukryli, bo mogą te pociski spaść ludziom na głowę. To jest pierwsza wiadomość, czyli Iran też jest pod... Jordania, przepraszam, jest też pod ostrzałem irańskim. Szukam tej informacji o Iranie i o reaktorze. Nie wiem, skąd pan to wziął, ale ja nic nie widzę, słuchajcie. A, przepraszam bardzo, uderzenie było w Bushehr, i jego celem było oczywiście baza islamskiego korpusu strażników rewolucji, ale może w tym przypadku coś tam się zapodziało. Gdyby Izraelczycy atakowali, a Izrael powiedział jasno, że nie bierze udziału, to jest też nowa i ważna informacja. Izraelczycy powiedzieli, że nie biorą udziału ich lotnictwo w tych nalotach obecnych, które już trwają od dwóch nocy na Iran i przestrzegają Iran przeciwko uderzeniom odwetowym na Izrael, bo mówią, my z tym nie mamy nic wspólnego. To swoją drogą bardzo ciekawe. Lekka zmiana stanowiska Izraela. No ale może w trakcie tego uderzenia na Bushehr coś Amerykanie uszkodzili, bo gdyby to Izraelczycy brali udział w tym, to bym był pewien, że walą specjalnie w ten reaktor, ale Amerykanie no to nie sądzę, chociaż z drugiej strony uderzyli w mosty te kolejowe i zniszczyli sieć kolejową irańską dzisiaj w nocy. Patrzę na ten reaktor, nic nie widzę, no ale może w Kuwejcie strzały. Patrzę jeszcze, czekajcie, Iran. No tak, jest. Słuchajcie, cruise missile, czyli pocisk manewrujący, uderzył w miejsce i widzę, teraz oglądam film, widać na nim uderzenie, w pobliżu przynajmniej, no to jest trochę niewyraźny obraz. W Bushehr jest oczywiście elektrownia atomowa. No bardzo, bardzo, bardzo poważna sprawa. A ta baza w Jordanii, która zaatakowała, to jest Muwa Faku Salty Air Base. Bardzo ciekawe. Słuchajcie, jeżeli jutro zrobimy live'a, bo ja tutaj będę podróżował z jednego miejsca na drugie, więc nie jestem jeszcze pewien, czy zrobimy, no to oczywiście więcej szczegółów wam wtedy przekażę, dobrze? Bo do tego czasu będzie coś więcej wiadomo, to jest igranie z ogniem po prostu, strzelanie w pobliżu takich obiektów jak elektrownie atomowe, no bo oczywiście może z tego wyjść jakaś makabra. No. No dobrze. A co robi Trump? Teraz patrzę, jeszcze przeglądam najważniejsze informacje. Wyżywa się na Hiszpanii, której nienawidzi, bo mu nie pomogła. Okej. Otar. Podobno nic się nie stało. W strefie było uderzenie, czyli gdzieś w pobliżu. Izrael, hojna. I chichot losu. Izrael wkręcił USA w tę wojnę, a teraz się wykręcił. No klasyka gatunku. Chciałbym, żebyśmy mieli taką dyplomację jak Izrael. Szymon Zborowski. Miał być link do rozdziału Japonii Alberta we wczorajszym odcinku. Czy będzie dodany, czy panowie się rozmyślili? Ponawiam pytanie. O, przepraszam, panie Szymonie. Jestem przemęczony. Zapomniałem. Bije się w piersi. Niech pan mi da chwilę. Zadzwonię do Alberta po live i poproszę, żeby wysłał ten link i go podepniemy. Po prostu muszę wam powiedzieć, że w Japonii jest gorąco, mega. Nagrywamy mnóstwo materiałów, mnóstwo odcinków. Latamy tutaj, jeździmy Shinkansenami, metrem. Nigdy nie starcza czasu. Te różnica czasu też nas dobija, bo jak są u was premiery, u nas jest trzecia w nocy. W związku z tym to nie jest, oczywiście staramy się też poznać jak najbardziej Japonię i też trochę pozwiedzać, no ale pracy jest naprawdę bardzo dużo, więc takie wpadki mogą się zdarzać. Przepraszam pana najmocniej za to. Wrzucimy ten link. Maciej Szajba, taka ciekawostka. Byłem we Włoszech i tam w wiadomościach mówi się o Palestynie, a w naszych mediach tej wojny nie ma. No tak, no trochę przykryły te wydarzenia polsko-ukraińskie, ataki Ukrainy na Moskwę i tak dalej. Koniec H1C. Patrioty oddano Ukrainie na wniosek USA. Co pan na to? No mówiłem wczoraj na live, że oficjalne stanowisko jest polskie takie, że to było, te patrioty daliśmy Ukrainie po konsultacji z Amerykanami. Ja zacytuję sam siebie, nie powinienem tego robić, ale znając życie, to te konsultacje wyglądały tak, że nam kazali, a myśmy zrobili wykon, nie? Historia realna, śpi pan na ziemi, jest wygodnie? No nie wiem, bo dzisiaj tu przybyłem dopiero, to jest ten ryokan słynny. Jak chcecie, to wam może pokażę trochę więcej tutaj tego. O. Tak to wygląda. Tu jest moja saszeta z Punisherem w barwach Polski. Kupiłem sobie taką. Tu się śpi. Tu jest drugie wyro. No i ogólnie rzecz biorąc, nie chcę tutaj za dużo ten, bo się odłączy mikrofon i będzie jakieś nieszczęście. Ale to jest taki właśnie tradycyjny japoński hotel. Ryokan. Zobaczcie jeszcze tu na dół. Jest taki występ, nie wiem czy to widać. I tam trzeba wejść na górę po takim jednym schodku i się śpi na takim podwyższeniu. Ale teoretycznie powinno się siedzieć w kucki i pić sobie matcha, a ja siedzę na krześle i się łączę z wami. A żeby mieć laptopa na jakiejś normalnej pozycji, to mam go na walizce. Także działamy w warunkach polowych. No a pod spodem oczywiście kryje się nasz super wypasiony mikrofon. Internet tu jest dobry, a to nie jest zawsze oczywiste w Japonii, więc cieszę się bardzo, że się mogę z wami tak łatwo połączyć. Ratuje mnie w takich sytuacjach oczywiście Seili, partner naszego wyjazdu do Japonii i dzięki temu, że mam tą kartę SIM, no to wszędzie się mogę spoko wami połączyć, nie? Tu jest dobry zasięg, całe szczęście. Polecam w ogóle, super rzecz ten eSIM. Harakiri ten pokój, pisze lekarz Zarabi, bez przesady. Co pan tak krytykuje, to zabranie orderu, pisze pana SL. Powinniśmy wprowadzić wizy, zamknąć Jasionkę i trzymać atom, jak atom order biały. Jest coś takiego jak drabina eskalacyjna. Bartosiak panu wytłumaczy, o co chodzi. ESL 7753. Dlaczego się czepiam odebrania orderu? Dlatego się czepiam odebrania orderu, że Ukraina ewidentnie zrobiła krok eskalacyjny wobec Polski i weszła na drogę konfliktu z Polską. I mimo tego, że Polska wielokrotnie i to wszystkie rządy, jak jeden mąż, dawała znak, że to jest nasze non possumus, że to jest nasza czerwona linia, nie drażnijcie nas na tym polu, bo my nie odpuszczamy swoich. Jeżeli zabiła UPA, zamordowała 100 tysięcy Polaków 80 lat temu, to my będziemy jak lwy walczyć o pamięć tych ludzi i nie pozwolimy gloryfikować ich, przepraszam, zabójców. Jeżeli mimo wszystko Ukraina to robi, no to uderza i rzuca wyzwanie Polsce. I teraz Polska miała dwie rzeczy, które mogła zrobić. Mogła Ukrainę natychmiast osadzić, czyli uderzyć na platformie interesów, a mamy mnóstwo lewarów na Ukrainę, realnych. i wtedy, gdybyśmy zastosowali realne sankcje, realny odwet, na przykład jeżeli chodzi o kwestie handlowe, kwestie gospodarcze, pomoc wojskowa i tak dalej, i tak dalej. Przecież to wszystko przechodzi przez Polskę. Mamy naprawdę lewary na Ukrainę albo, nie wiem, Starlinki i tak dalej, plus możliwość stawiania tego weta w Unii Europejskiej, no to moim zdaniem natychmiast by nabrali do nas szacunku, bo zobaczyliby, że gramy ostro i możemy im zrobić realną krzywdę. Bo to są wszystko te rzeczy, które wymieniłem, na tym Ukrainie zależy. Więc moim zdaniem wówczas Ukraina by ustąpiła albo dwa razy się zastanowiła. Natomiast co robią Polacy? No, wychowani w szkole politycznej Mickiewicza i Słowackiego stwierdzili, że najlepszą odpowiedzią będzie patetyczny gest. Proszę powiedzieć mi, w jaki sposób zadaliśmy krzywdę Zełenskiemu, zabierając mu order, o którym być może on nawet nie wiedział, że go ma, bo tyle dostaje, że miał pełne prawo zapomnieć. Jest to całkowicie symboliczny gest i on został też wykorzystany bezwzględnie przez Zełenskiego do pokazania, proszę bardzo, Lachy mnie kopią, biją, co za afront dla mnie i dla całej Ukrainy, bo on powiedział, że to nie tyle dla niego, bo on jest skromny człowiek, tylko przecież to afront dla całego narodu ukraińskiego. Ukraińcy zareagowali jak jeden mąż, że go wsparli, poprawił swoje notowania, tylko na tym zyskał. A myśmy się pokazali, że znowu jakieś takie puste pańskie gesty, nie? W związku z tym moim zdaniem trzeba działać w sferze polityki realnej, a nie w sferze jakichś właśnie jakichś takich gestów. No, zabrali mu order, orła białego. Nie będzie mógł spać po nocach. Co on zrobi bez tego orderu? Niech pan mi powie, co on zrobi? Biedaczysko, biedny Zełenski. No tak gorzej to my nie mogliśmy Ukrainie zaszkodzić. No, przecież to są niepoważne sprawy. Tyle razy to tłumaczyłem. No, tak jest moje stanowisko. Ma pan oczywiście mieć prawo do swojego, że odebranie orderu Orła Białego to jest jakaś dla Zełenskiego represja, ale wydaje mi się, że i ja, i Zełenski mamy w tej sprawie inne zdanie. Amadeusz Marek 4. Dziękuję za wsparcie. Hej Piotrek, tworzycie najlepszy kanał teraz obok Strategy and Future. Pozdrawiam, Amadeusz Marek. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wsparcie i oczywiście za miłe słowa. Pamiętajcie o tym, że czasami miło jest coś usłyszeć o swojej pracy. No bo rzeczywiście muszę wam powiedzieć, że moi bliscy to już mają trochę tego dosyć, ale jestem totalnym pracoholikiem, non-stop coś robię, cały czas pracuję. Kręci mnie ta historia realna, to jest bardzo fajny projekt, dzięki wam się bardzo nam rozhulał, kocham to, co robię, tak jak powiedziałem, ale jest oczywiście to wszystko robione, ma to swoją cenę, no. Mniej czasu z rodziną i zachrzan jest niesamowity, więc czasami jakieś miłe słowo, nie żebym się jakoś specjalnie domagał, ale miło to po prostu przeczytać, że komuś na tym zależy. Darek Kulczyna, dobre, już nic nie pisze. Odpowiadasz na pytania, które były już 100 razy i w ten sposób słuchamy w kółko to samo. No przecież tobie odpowiedziałem, panie Dareczku, na pytanie. To po co pan zadawał pytanie, które już było 100 razy zadane? Coś jest pan niekonsekwentne. Teraz rozumiecie, pisze lekarz Zarabi, dlaczego rząd nic nie zrobił, skoro rząd dostał od Zełenskiego mocnego kopa w dwie kółka. No boż, to już... Przepraszam, nie mogę dalej. Biedny naród rozlewa krew za oligarchów. No to zawsze no, ludzie rozlewają krew za interesy polityków. Wiadomo, jak to jest. No. Laura Nowak, którą książkę żony poleci pan na pierwszy ogień? No może Dziewczyny z Wołynia? Idź spać, bo późno tam już jest. No bez przesady. 8:30. Nawrocki też zysłał, pisze pan Wiesław Stasiak. No, bez wątpienia, no nie ma też, oczywiście, nie oszukujmy się, no Nawrocki też rozgrywa swoją grę, która polega na tym, że ogólnie rzecz biorąc PiS jest przerażony taką wizją, że Konfederacja odbierze mu głosy, nie? I o to właściwie w tym wszystkim chodzi. Jest ten emocja antyukraińska i w tym wszystkim po naszej stronie też jest gra polityczna, prawda? Po stronie obozu pana prezydenta. Jak pan prezydent będzie twardzielem, no to będą na niego głosowali i wspierali go tacy ludzie, którzy na PiS, szczególnie po dokonaniach jego poprzednika, pana prezydenta Andrzeja Dudy i PiS-u za czasów Morawieckiego, kiedy byli Ukraina i proukraińscy na turbo doładowaniu 100-500%, No to teraz Nawrocki może się pokazać jako nowy człowiek, który ma inne podejście do tych spraw i bardziej zgodne z nastrojami obecnymi opinii publicznej, a szczególnie elektoratu prawicowego. Nie? Więc tak, no, nie jesteśmy dziećmi. No. Pozdrawiam panie Piotrze, pisze Mariusz Mario z Anglii. Japonia jest na mojej liście, jestem fanem mangi i anime i Godzilli. Jest pan fanem Godzilli, a gdzie jest Adolf w takim razie? Jest! Specjalnie dla pana zaprezentuję naszą mecha Godzilla bez ręki. Obiecuję, że poszukam tej ręki. Jak znajdę to dodam, a jak nie, to mu zrobimy jakąś sztuczną. Okej, okay, co tam dalej? Aha, panie Darku, to cofam się. Przepraszam pana najmocniej. Coś musiałem źle spytać, skoro nie pytał pan o order. Najmocniej przepraszam. Czy próbował pan zrobić wywiad z Sikorskim, Pawelec? No jejku, ile ja tych wywiadów z Sikorskim zrobiłem? Oczywiście Radosławem, no bo na Władysława jestem za młody. Robiłem kilka już. No. Robiłem. Ale co do robienia wywiadów z politykami w historii realnej, no to zawsze jestem sceptyczny. W historii realnej zrobiliśmy dwa wywiady z politykami. Ze Skorwinem Mikkem, ale to nie było o polityce, tylko jego przeżyciach w Powstaniu Warszawskim i właśnie z Radosławem Sikorskim, ale to też nie było o polityce, tylko o jego przeżyciach u boku mujahedinów w Afganistanie, jak była walka z Sowietami w latach 80. Blade Kary albo Bladek Cary. Czy nasz rząd powinien pokazać w Unii Europejskiej wywiad z Budanowem, który mówi wyraźnie, że Ukrainie nikt nigdy nic więcej nie będzie narzucał i odnosić to do regulacji unijnych? O, czemu nie? Ukraina by się zdziwiła, jakby weszła do Unii Europejskiej, zobaczyłaby, ile rzeczy jej będzie jej Zachód narzucał i Niemcy. Nie? To jest bardzo śmieszne. Doskonała uwaga. Jacek PR. Panie Piotrze, zamiast czytać omówienie uchwał, proszę przeczytać całą. No tak, ale to strasznie długie. Okay. Ale tu jest ten wątek Brauna. Dobrze, sprawdzę tą sprawę. Panie Piotrze, podziwiam za pracowitość i za live. Proszę dbać o siebie, jak zareaguje kotka na Mega Godzilla. O, to jest pytanie. Dziękuję pani Małgorzato. Nie wiem. Jest taki cel, żeby Mecha Godzilla na koniec w ogóle na aukcji sprzedać, jakby ktoś miał ochotę. Oczywiście przekażemy wpływy na cele charytatywne. A ten eSIM działa na swoim softcie, czy musi być support w telefonie? Panie Sławomirze, dowiem się, bo ja w ogóle nie wiem, o czym pan mówi. Ja, jak pan wie, ja jestem kompletnie noga w tych sprawach internetowych. Patryk mi pomagał to wsadzić do telefonu. Trafił pan w punkt z wycieczką. Jen najsłabszy od 40 lat. Tak. Czy wybiera się pan na Judas Priest? Pyta Donata Niedziela. Tak, będę 28 lipca na Judas Priest. A pytanie o tego Jena, czy też stwierdzenie było od FX Kit Warsaw. Słuchajcie, to jest tak bajecznie tanio z perspektywy Polaka. No po prostu czasami nie mogę uwierzyć, jak rachunki przychodzą. Ostatnio byliśmy na imprezie takiej naprawdę ostrej. Jedliśmy po prostu w opór w najbardziej ekskluzywnej chyba restauracji w Hiroshimie. Było nas w sumie 9 osób, jak już tak się, że tak powiem, impreza rozhulała. I na końcu przyszedł rachunek 900 zł. No. To w Polsce nie wiem, gdzie by tak można było zjeść w ten sposób. Nie? No na pewno nie w restauracji o takim poziomie. Niebywałe po prostu, niebywałe. Tanie są bardzo bilety, tania jest żywność, ciuchy są potwornie tanie z tego, co widziałem, chociaż nic jeszcze nie kupiłem, ale no ogólnie rzecz biorąc jest bardzo tanio, a nawet wszyscy narzekają właśnie, że ten jen jakoś sięgnął dna. Dobrze, drodzy Państwo, strasznie długo trwa nasz live. Proszę pokazać japońskie koty. Dobrze, zrobi się. Proszę zobaczyć, jak tanie są zegarki Rolex i inne w porównaniu z Polską. Sam wybieram się na zakupy. O nie, nie. Rolexa nie chcę. I za Dar Mofa. Witam serdecznie, dziękuję za Pana pracę. Dzięki Panu oszczędzam na szukaniu rzetelnych informacji. Dziękuję i pozdrawiam. I ostatnie pytanie o tar.pl. Czy myślał Pan o zaproszeniu profesora Dudka? Ma fajny styl, mógłby wpasować się w historię realną. Okej, dobra. Dobra, przemyślimy tą sprawę. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję za tego live'a. Jeżeli się jutro uda zorganizować i coś się wydarzy, to zrobimy, ale będę w transferze z jednego miasta do drugiego, więc nie wiem, czy to się po prostu da zrobić. Postaram się oczywiście, także śledźcie moje media społecznościowe, zobaczymy jak to będzie, na pewno w sobotę mam taki plan, czyli pojutrze, żeby sobie trochę odsapnąć, bo pracy jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużo i tak jak mówiłem, obejrzyjcie koniecznie odcinek z Albertem Świdzińskim, bo naprawdę jest świetny i również bardzo serdecznie zapraszam Was w piątek, czyli jutro o godzinie 20 odcinek o Wołyniu Zdradzonym, w którym przedstawię główne tezy książki i o tym, jak część elit, co tu dużo mówić, Polski zdradzała wołyniaków i wtedy i obecnie. Bardzo gorzki to będzie i smutny odcinek i myślę, że wstrząsający dla wielu widzów, no, ale cóż, taka była prawda. Dziękuję Pani Wiolce za to, że czuwała dzisiaj na naszym czacie nad kulturą osobistą i apolitycznością. Dziękuję wszystkim widzom, wszystkim, którzy nas wsparli trampkami. W piku było nas chyba coś około 7 tysięcy, a więc kolejny wielki sukces, za co bardzo, bardzo dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i ciepło, a ja już niedługo... A ja wrzucę shortsa. Chcecie? To sprawdźcie za jakiś czas moje media społecznościowe. Jeszcze postaram się przed kolacją wrzucić shortsa, w którym pokażę Wam coś śmiesznego, co zrobiliśmy z Albertem i z Patrykiem w Japonii. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam firmy AutoDNA i Seili, które nas wspierają na tym wyjeździe, no i tradycyjnie kciuk dla naszych przyjaciół, czyli Militariów, Legimi, KFD, Pomelo, Lantre i Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Trzymajcie się, cześć, Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. W Japonii.